Matka wyjechała więc do Jarosławia, gdzie miała córkę, Annę, zamężną, ale bezdzietną. Wkrótce córeczce i zięciowi uprzykrzyło się towarzystwo staruszki. Zięć Wasilij Fiodorowicz Mietiolkin, strażak, przesiadywał w domu, gdy nie miał dyżuru. Zabawiał się wtedy w ten sposób, że ściskał oburącz głowę teściowej tak mocno, by nie mogła jej odwrócić, i ze smakiem pluł jej w twarz, jak długo mu śliny starczało, a celował w oczy i usta. Kiedy bywał w gorszym humorze, obnażał członek i pchał go staruszce w gębę, przygadując: na, pociućkaj se i zdechnij nareszcie. Gdy brat wrócił, Anna usiłowała mu rzecz wytłumaczyć. Co chcesz, Waśka był czasem na gazie, co można wymagać od pijanego? Ale oto małżonkowie postanowili zdobyć nowe mieszkanie, koniecznie z łazienką, bo mamusia jest w podeszłym wieku i nie ma gdzie się kąpać. Toż nie pozwolimy jej latać do łaźni. Więc zaczęli odnosić się do staruchy nieco znośniej. Gdy mieszkanie już im przyznano, zapchali pokoje serwantkami i szyfonierkami, a matkę umieścili w szczelinie w szerokości 35 cm między szafą a ścianą, żeby leżała tam bez ruchu i nie wysuwała nosa. Mikołaj Siemionow, który tymczasem znalazł przytułek u swego syna, postanowił zaryzykować i ściągnąć tam również matkę, nie pytając uprzednio o pozwolenie. Powitał ją wnuk. Babka padła przed nim na kolana. — Włodeczku, nie wygonisz mnie stąd. Wnuk skrzywił się tylko. — Dobra, mieszkaj tu z nami, póki się nie ożenię. Warto dodać parę słów o wnuczce. Nadia, Nadjeżda Nikołajewna Topnikowa, zdążyła w tym czasie skończyć Wydział Historii Jarosławskiego Instytutu Pedagogicznego i została redaktorką gazety rejonowej w miasteczku Nieja, opodal Kostromy. Para się również poezją i już w 1961 roku, jeszcze w Lubimie, takie sobie ułożyła wierszowane usprawiedliwienie. W tej walce nie będę pobita. Ojciec z drogi i kwita. Moralność? To niepoważne. To przesąd, rupiecie tanie. Przejdę przez życie odważnie i z zimnym wyrachowaniem. Ale organizacja partyjna zaczęła domagać się od niej normalizacji stosunków z ojcem. Zaczęła więc nagle zasypywać go listami. Rozczulony tata wybaczył jej, pisząc, że puszcza wszystko w niepamięć. A Nadia z punktu zaniosła list do partii. Egzekutywa odfajkowała sprawę. Od tej chwili dziewucha posyła ojcu tylko widokówki na 1 maja i 7 listopada. W tragedii tej uczestniczy 7 postaci. Oto jedna tylko kropla naszego wolnego życia. W rodzinach bardziej kulturalnych nie wypędza się represjonowanego krewnego w samych gaciach na ulicę. Ukrywa się go tylko wstydliwie przed gośćmi, bo też jego żółciowe, spaczone poglądy niejednego mogą zirytować. Możemy tak ciągnąć dalej. Warto by jeszcze wymienić punkt 10. Rabską psychologię. Nieszczęsny Babicz tak pisze w podaniu do prokuratora. Zdaję sobie sprawę, że w okresie wojennym władze nasze musiały borykać się przede wszystkim z obowiązkami o wiele poważniejszymi niż rozpatrywanie oskarżeń wytaczanych przeciw poszczególnym obywatelom i tak dalej. Ale przyznajmy teraz, jeśli to wszystko nie złożyło się żywiołowo, jeśli Stalin te cechy w nas wpajał świadomie, punkt po punkcie, to jednak był geniuszem. W tym cuchnącym, piwniczym świecie, gdzie prosperowali tylko oprawcy i najbardziej zdeklarowani zdrajcy, gdzie porządni ludzie, którzy ostali się na powierzchni, wpadali w pijaństwo, nie mając siły i chęci na nic innego, gdy ciała młodych ludzi pokrywały się zdrową opalenizną, dusze zaś śniedziały i gniły, gdzie co noc szaro-zielona łapa penetrowała domy i coraz to kogoś brała za kark, aby wrzucić do mamra, otóż w tym świecie snuły się i krążyły na oślep miliony zagubionych, zdezorientowanych kobiet, którym porwano na archipelag męża, syna czy ojca. Nikt nie był od nich bardziej ogarnięty strachem. Bały się lustrzanych szyldzików, drzwi dyrektorskich gabinetów, telefonicznych dzwonków, trzaskania drzwiami, lękały się listonosza, mleczarki i hydraulika. I każdy, komu stały na drodze, mógł je wyrzucić z mieszkania, z pracy, z rodzinnego miasta. Niektóre z nich naiwnie wierzyły, że formułkę bez prawa do korespondencji należy brać dosłownie i że on da znać o sobie, gdy minie 10 lat. Obozy pozbawione prawa do korespondencji czasami istniały naprawdę. Nie tylko zakłady przemysłu nuklearnego w latach 45-49, ale na przykład 29. podobóz Karłagu. W 38 roku przez 18 miesięcy pozbawiony był poczty. Tak samo Nowa Ziemia. Stawy całymi dniami w kolejkach pod bramami więzień. Odbywały 100-kilometrowe podróże, bo ktoś powiedział, że gdzieś tam przyjmują paczki żywnościowe. Czasem umierały wcześniej niż ci, których im zabrano. Czasami dzięki napisowi na zwróconej przez pocztę paczce adresat zmarł w lazarecie, mogły dowiedzieć się, kiedy właściwie ich bliski zginął. Czasami jak Olga Czawczawadze docierały w głąb Syberii, chcąc złożyć na grobie męża szczyptę ziemi ojczystej. Tylko że nikt im wskazać nie potrafił, pod którym leży kurhankiem i w jakim towarzystwie, bo chowają ich trójkami. Czasem, jak Zelma Żugur, pisały obelżywe listy do różnych Woroszyłowów, zapominając, że sumienie Woroszyłowa zgasło wiele lat przed jego własnym zgonem. Nie miał nawet tyle odwagi, aby własnego adiutanta Langavoya uchronić przed aresztowaniem i torturami. A te kobiety miały jeszcze dzieci. Dzieci dorastały i dla każdego z nich przychodziła chwila, kiedy ojciec koniecznie powinien był już wrócić. Tymczasem nie wracał. Trójkącik z ukośnie kartkowanego szkolnego papieru. Widać, że ktoś używał kolejno czerwonego i niebieskiego grafitu. Zapewne dziecięca rączka odkładała dwukolorowy ołówek, pozwalała sobie na chwilę odpoczynku i znów go brała, ale odwrotnym końcem. Kanciaste, nieporadne literki, spore spacje. Czasem pośrodku poszczególnych słów. Dzień dobry, papciu. Zapomniałem, jak trzeba pisać. Do szkoły pójdę niedługo, jak się zima skończy. Wracaj prędko, bo nam bez ciebie źle. Nie mamy taty w domu. Mama raz mówi, że jesteś na delegacji, drugi raz, że chory. Na co czekasz? Uciekaj ze szpitala. Oleś to przyleciał ze szpitala w samej koszuli. Mama uszyje ci nowe spodenki, a ja ci dam mój nowy pasek. Chłopcy i tak mnie się boją. Ja tylko Olesia nigdy nie biję, on też mówi prawdę i też jest biedny. A ja raz byłem chory, leżałem w takiej gorączce, chciałem już umrzeć razem z mamą, ale ona nie chciała. No to mnie też się odechciało. Oj, ręka już boli, dosyć pisania. Całuję cię furę razy. Igorek, 6,5 roczku. Ja już umiem pisać na kopertkach. Zanim mama wróci z roboty, to już mój list w skrzynce. Manolis Glezos w pełnym wyrazu i pasji przemówieniu opowiedział literatom moskiewskim o towarzyszach cierpiących katusze w greckich więzieniach. Zdaję sobie sprawę, rzekł, że moja relacja sprawiła wam ból, że serca wam się ścisnęły, gdyście jej wysłuchali. Ale uczyniłem to umyślnie. Tego właśnie pragnę, aby ściskały wam się serca na myśl o tych, którzy znoszą męczarnie, wtrąceni do lochów i więzień. Niech cały świat usłyszy, jak wielkim głosem wołacie o wolność dla greckich patriotów. I te lisy, kute na wszystkie cztery łapy, zawołały rzecz jasna wielkim głosem. Toć w Grecji cierpiało katusze paru dziesięciu więźniów politycznych. Być może sam Glezos nie zdawał sobie sprawy z całej nieprzyzwoitości tego apelu, a może po prostu Grecy nie znają przysłowia. Po co u obcych prosić łez, skoro w domu pełno płaczu? Ten pomniczek widujemy często w rozmaitych miejscowościach. Gipsowy strażnik z psem na smyczy, rwącym się, by kogoś capnąć. W Taszkencie ta statua stoi przynajmniej przed szkołą NKWD. W Riazaniu natomiast jest nieomal emblematem miasta. Jest to jedyny monument w polu widzenia, jeśli wjeżdża się od strony Michajłowa. I jakoś nie wzdrygamy się na ten widok z obrzydzenia. Przyzwyczailiśmy się już. Uznaliśmy za naturalną część krajobrazu te figury podszczuwające psy gończe na ludzi, na nas. Ludzkie dole. Koleje życia wszystkich więźniów wymienionych w tej książce opowiedziałem fragmentarycznie, nie przestrzegając porządku chronologicznego, podporządkowując narrację układowi tego utworu i konturom archipelagu. Pokawałkowałem je i porozsiewałem, unikając maniery biograficznej. Wydawała mi się zbyt monotonna. Pozwala pisać bez ram konstrukcyjnych, przerzucając trud analizy z autora na czytelnika. Ale właśnie dlatego sądzę, że wolno mi teraz przytoczyć w całości kilka życiorysów więźniarskich. Anna Pietrowna Skrypnikowa. Urodziła się w roku 1896 jako jedyna córka prostego robociarza z Majkopu. Jak to już wiemy z historii partii, w przeklętej epoce caratu zamknięte były przed nią wszystkie drogi. Nie mogła zdobyć wykształcenia i skazana była na wieczne niedojadanie, na niewolniczą egzystencję. I rzeczywiście taki los ją spotkał, ale dopiero po rewolucji. Chwilowo zaś została przyjęta do Majkopskiego gimnazjum. Ania wyrosła na dziewczynę dorodną o dużej głowie. Koleżanka szkolna narysowała jej podobiznę, używając tylko cyrkla. Kulista głowa, wypukłe czoło, okrągłe, zawsze jakby zdziwione oczy. Płatki uszu zaokrągliły się i wrosły w policzki. Ramiona też zaokrąglone i figurka pełna krągłości. Ania zbyt wcześnie zaczęła oddawać się rozmyślaniom. Już w trzeciej klasie prosiła nauczycielkę o pozwolenie na wzięcie z biblioteki szkolnej Dobrolubowa i Dostojewskiego. Nauczycielka wpadła w gniew. Za mała jesteś na to. Jeśli pani nie pozwala, to wypożyczę w miejskiej. Mając lat 13, uniezależniła się od Boga, straciła wiarę. W wieku 15 lat gorliwie studiowała ojców cerkwi, wyłącznie po to, by zbijać z ferworem argumenty katechety ku uciesze całej klasy. Ale nieugiętą stałość starowierców, odłamu cerkwi rosyjskiej, postanowiła wziąć sobie za wzór. Raz na zawsze zdecydowała. Lepiej umrzeć, niż dać się złamać duchowo. Nikt nie przeszkadzał jej w odebraniu zasłużonego złotego medalu. A gdyby za naszych czasów jakaś uczennica tak stawała okoniem na lekcjach zasad marksizmu, czy też doszłaby do matury? W 17 roku, najlepsza chwila dla rozpoczęcia studiów, pojechała do Moskwy i wstąpiła na wyższe kursy żeńskie Czaplygina, wybierając wydział filozofii i psychologii. Jako posiadaczka świadectwa dojrzałości ze złotym medalem otrzymywała aż do rewolucji październikowej stypendium Dumy Państwowej. Wydział jej kształcił nauczycieli logiki i psychologii, którzy wykładać mieli później w gimnazjach. Przez cały rok 1918, dorabiając korepetycjami, Ania studiowała psychoanalizę. Dalej uważała się za ateistkę, ale całą duszą czuła, że nieruchomy, na ognistych różach wsparty, żywy ołtarz wszechświata się dymi. Zdążyła przejąć się poetycką filozofią Giordana Bruno i Tютчева, a nawet przez jakiś czas uważała się za zwolenniczkę wschodniego katolicyzmu. Przerzucała się z całą żarliwością od jednej wiary do drugiej, częściej zmieniając swoje inklinacje niż stroje. Strojów nie było w sprzedaży, zresztą nie zważała na modę. Uważała się także za socjalistkę i sądziła, że przelew krwi w trakcie powstań i wojny domowej jest nieunikniony. Nie mogła jednak pogodzić się z terrorem. Demokracja, ależ tak, oczywiście, ale na przemoc i bestialstwo nie ma zgody. Krew na rękach? Zgoda, byle nie brud. W końcu 1918 roku musiała porzucić swoją uczelnię, ale czy sama uczelnia się uchowała? aby z niemałym trudem przedrzeć się do rodziców na Kubań, gdzie jeszcze było co jeść. Przybyła w końcu do Majkopu. Utworzono tu właśnie Instytut Oświecenia Publicznego dla dorosłych i dla młodzieży. Anna została ni mniej, ni więcej, tylko pełniącą obowiązki profesora logiki, filozofii i psychologii. Jej wykłady cieszyły się powodzeniem wśród studentów. Nadchodziły ostatnie dni panowania białych w Majkopie. 45-letni generał namawiał Annę, aby z nim uciekła. Odparła: dość tych popisów, generale. Niech pan ucieka sam, zanim pana złapią. W tym samym czasie na koleżeńskim wieczorku gimnazjalny wykładowca historii wzniósł toast za Wielką Armię Czerwoną. Anna odsunęła kieliszek. Za nic. Znając jej lewicowe przekonania, przyjaciele wytrzeszczyli oczy. A dlatego, że bez względu na gwiazdy i szczytne cele będą rozstrzeliwać coraz więcej i więcej ludzi, powiedziała Skrypnikowa. Była przeświadczona, że w tej wojnie domowej giną najlepsi. Zostają przy życiu dwulicowi oportuniści. Przeczuła już, że czeka ją wielka próba. Nie wiedziała tylko jaka. Minęło kilka dni i czerwoni wkroczyli do Majkopu. A jeszcze po paru dniach zwołano w mieście zebranie inteligencji. Na estradę wyszedł naczelnik oddziału specjalnego sztabu 5. Armii, Łosiew, i Jol Besztać był o krok od karczemnych wyzwisk zgniłą inteligencję. Co, chcecie siedzieć między dwoma stołkami? Czekaliście na zaproszenie? A dlaczego samiście nie przyszli? Coraz bardziej się piekląc, wyrwał wreszcie z pochwy rewolwer i krzyczał, wymachując nim: cała wasza kultura jest zgniła. Rozpieprzymy ją w drobny mak i stworzymy inną, nową. A jak będziecie nam przeszkadzać, to zmieciemy was z drogi. Na tym skończył i spytał, czy ktoś chce zabrać głos. W sali panowało milczenie. Nikt nie klaskał, ale też nie podniosła się ani jedna ręka. Zebrani milczeli, bo strach ich ogarnął, ale nie przeszli jeszcze należnego treningu, nie orientowali się, nie wiedzieli, że klaskanie należy do ich obowiązków. Łosiew nie spodziewał się chyba dyskusji, ale Anna już podniosła się z miejsca. — Ja. — Ty? — No właś tu. — Właś. Skrypnikowa ruszyła ku estradzie i weszła na mównicę. Była rosłą, 25-letnią kobietą, szczodrej rosyjskiej urody, okrągłej, rumianej nawet twarzy. Dostawała pół ćwierci funta chleba dziennie, ale ojciec miał sporo warzyw na grządkach. Jasne, długie warkocze sięgały jej do kolan, ale P.O. profesora nie mogła przecież ich rozpuszczać, więc okręcała nimi głowę, co czyniło ją jeszcze większą. Swoim dźwięcznym głosem powiedziała dobitnie: wysłuchaliśmy tu waszego przemówienia pełnego nieuctwa i tupetu. Zostaliśmy przez was zaproszeni, owszem, ale nikt nas nie uprzedził, że ma to być pogrzeb wielkiej rosyjskiej kultury. Sądziliśmy, że spotkamy tu krzewiciela oświaty. Widzimy zaś przed sobą jej grabarza. Zamiast szermować tymi hasłami, już lepiej było ograniczyć się do wyzwisk. Czy mamy uważać, że przemawialiście w imieniu władzy sowieckiej? Tak jest, dumnie oznajmił zaskoczony Łosiew. Jeśli zatem władza sowiecka reprezentowana będzie przez takich bandytów jak wy, to rychło się rozpadnie. Anna zeszła z mównicy, w sali zagrzmiały oklaski. Jeśli kupą, to jeszcze się wtedy nie bano. Tym akcentem wieczór się zakończył. Łosiew zapomniał języka w gębie. Ludzie skupili się wokół Anny, w tłoku ściskali jej ręce i szeptali: jest pani zgubiona, zaraz panią zaresztują, ale dzięki, jesteśmy z pani dumni, ale pani jest zgubiona, co pani narobiła? W domu czekali już na nią czekiści. — Towarzyszko nauczycielko, patrzaj, w jakiej biedzie żyjesz. Stół, dwa krzesła i łóżko, co tu rewidować? Jeszcześmy po takich jak ty nie przychodzili. I ojca masz robotnika. I jak mogłaś przy takiej biedzie przejść na stronę burżuazji? Czeka jeszcze nie miała własnego gmachu, więc przywieziono Annę do izby zatrzymań przy kancelarii Wojskowego Oddziału Specjalnego. Siedział już tam pułkownik białogwardyjski Binderling. Anna była świadkiem jego przesłuchań i smutnego końca. Oświadczyła później żonie: umarł jak człowiek uczciwy i może pani być dumna. Zaprowadzili ją na przesłuchanie do gabinetu, w którym Łosiew pracował i mieszkał. Gdy weszła, siedział na niezasłanym łóżku, w bryczesach i rozchełstanej koszuli, skrobiąc się w pierś. Anna zażądała natychmiast, by konwojent odprowadził ją do celi. Łosiew warknął. Dobra, zaraz się wykąpię i włożę giemzowe rękawiczki, te, co to w nich rewolucje się robi. Tydzień czekała na wyrok śmierci jak w ekstazie. Skrypnikowa twierdzi nawet dzisiaj, że był to najpełniejszy światła tydzień w jej życiu. Słowa te zasługują na wiarę, jeśli zrozumieć je we właściwym sensie. To ten rodzaj ekstazy, który jest nagrodą dla duszy wolnej już od złudnych nadziei na ratunek, pragnącej już tylko godnego uwieńczenia dzieła życia. Przywiązanie do życia tę ekstazę niweczy. Anna nie wiedziała, że inteligencja Majkopu złożyła tymczasem petycję w sprawie jej ułaskawienia. W końcu lat 20. już by to nie pomogło, a na początku 30. nikt by się już nie odważył. Łosiew zaczął w trakcie przesłuchań dawać do zrozumienia, że zgodziłby się na kompromis. Jeszcze takiej wariatki nie spotkał w żadnym zdobytym mieście, a nie tak mało ich było. Stan oblężenia, cała władza w moim ręku, a ta mnie wyzywa od grabarzy rosyjskiej kultury. No już dobra, przesadziliśmy trochę oboje. Odwołaj tylko tego bandytę i chuligana. Nie chcę. Teraz też tak o was myślę. Od rana do nocy mnie nachodzą, co który wejdzie, to za tobą się wstawia. Trzeba cię będzie puścić w ramach miodowego miesiąca władzy sowieckiej. Wypuszczono ją. Nie dlatego, że jej wypowiedzi uznano za nieszkodliwe, tylko dlatego, że była córką robotnika. Córce lekarza by nie wybaczono. Łosiew zaś został w 20 roku rozstrzelany na Krymie za bandytyzm i gwałty. Tak zaczął się szlak więzienny Anny Skrypnikowej. W 22 roku została osadzona w areszcie krasnodarskiej Czeki i przesiedziała 8 miesięcy za znajomość z podejrzanym osobnikiem. W więzieniu był tłok, szalał dur plamisty. Dzienna porcja chleba ważyła 50 gramów. Mąkę mieszano z otrębami. W jej obecności umarło z głodu małe dziecko sąsiadki. Janna poprzysięgła sobie nigdy nie mieć dzieci w tym pseudosocjalistycznym ustroju, nigdy nie ulec pokusie macierzyństwa. Słowa dotrzymała. Nigdy nie założyła rodziny, a uparta nieustępliwość nieraz jeszcze miała zaprowadzić ją za kraty. Było to jej fatum. Tymczasem wydawało się, że życie wraca do normy. W 23 roku Skrypnikowa pojechała do Moskwy, aby wstąpić na Wydział Psychologii Uniwersytetu. Wypełniając ankietę personalną, napisała „nie marksistka”. Powiedziano jej z całą życzliwością: „Chyba zwariowaliście. Kto pisze takie rzeczy? Napiszcie, że jesteście marksistką, a kogo obchodzi, co naprawdę myślicie? Kiedy ja nie chcę oszukiwać władzy sowieckiej. Po prostu nie czytałam Marksa. Więc tym bardziej. Nie. Gdy poznam bliżej teorię i ewentualnie ją zaakceptuję, to co innego”. Tymczasem zaś podjęła się pracy nauczycielskiej w szkole dla dzieci upośledzonych. W 1925 roku mąż jej bliskiej przyjaciółki, eserowiec, musiał się ukrywać, bo groziło mu aresztowanie. Aby skłonić go do ujawnienia się, GPU wzięło w charakterze zakładników żonę i jej najlepszą koleżankę, to znaczy Annę, zakładnicy w szczytowym okresie NEP-u. Wciąż tak samo pyzata, dorodna, z warkoczami do kolan, Anna przekroczyła więc progi Łubianki. Wtedy właśnie miała ową rozmowę ze śledczym, który ją pouczał: „Dość tych inteligenckich fochów, troszczcie się tylko o siebie samą”. Tym razem siedziała koło miesiąca. W 27 roku za uczestnictwo w robotniczo-nauczycielskim kółku miłośników muzyki, skazanym na unicestwienie jako możliwe ognisko wolnomyślicielskiej zarazy, Anna została aresztowana już po raz czwarty. Dostała 5 lat i odsiedziała je na Sołówkach oraz przy budowie kanału białomorskiego. W 32 roku wyszła i dano jej spokój na czas dłuższy. Zresztą zachowywać się zaczęła trochę ostrożniej. Jednakże w 48 roku znów się zaczęło. Zaczęto ją wyrzucać z pracy. W 1950 roku Instytut Psychologii zwrócił jej zaakceptowaną już rozprawę koncepcje psychologiczne Dobrolubowa pod tym pretekstem, że w 1927 roku skazana była z artykułu 58. W tym niełatwym dla niej okresie, 4 lata pod rząd nie mogła dostać pracy, pomocną dłoń podało jej bezpieczeństwo. Do władzy Kaukazu przybył pełnomocnik Centralnego Urzędu MGB Lisow. A co jeżeli to ten sam Łosiew, może żyje? Nieduża zmiana w pisowni, tyle że łeb wystawia na pokaz nie tak otwarcie jak łoś. Wynurza go tylko z gęstwiny na sposób lisi. I zaproponował jej współpracę, obiecując w zamian dobre stanowisko i poparcie niezbędne dla akceptacji jej rozprawy naukowej. Anna kategorycznie odmówiła. Wówczas bardzo zręcznie upitraszono akt oskarżenia, zarzucając jej, iż 11 lat przed tą datą, to jest w roku 1941, miała gdzieś oświadczyć, że nasze przygotowania do wojny są niewystarczające, albo to było inaczej, niemieckie wojska stoją nad naszą granicą, a my im tymczasem posyłamy transporty ziarna, a może nie. Tym razem dostała 10 lat, 5. wyrok i wtrącono ją do obozów specjalnych, najprzód do Dubrowlagu w Autonomicznej Republice Mordwińskiej, następnie do Kamyszłagu, przystanek Susłowo w okręgu kiemerowskim. Czując, że stoi przed nieprzebitym murem, Anna wpadła na pomysł, aby skargi pisać nie byle gdzie, tylko pod adresem Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jeszcze za życia Stalina wysłała 3 takie zażalenia. Nie był to chwyt przypadkowy, bynajmniej. Annie rzeczywiście robiło się lżej na duszy, doznawała ulgi w swoich wiecznych niepokojach, mogąc toczyć te imaginacyjne rozmowy z Organizacją Narodów Zjednoczonych. Obserwując przez 10-lecia triumfy kanibalizmu, naprawdę uważała tę organizację za jedyny jasny punkt w świecie. W swoich zażaleniach biczowała rozpasaną samowolę władzy w ZSRR i prosiła ONZ o wstawiennictwo. Domagała się albo ponownego rozpatrzenia jej sprawy, albo rozstrzelania, ponieważ nie jest w stanie żyć dalej w warunkach podobnego terroru. Kopertę adresowała osobiście na ręce któregoś z członków rządu. Do środka zaś kładła prośbę o przesłanie jej podania do ONZ. Gdy była w Dubrowlagu, wezwano ją przed oblicze całej gromady rozwścieczonych kierowników obozu. Jak śmiecie pisać do ONZ? Skrypnikowa, jak zawsze wyprostowana, rosła, pełna dostojeństwa, odparła. Ani kodeks karny, ani kodeks postępowania karnego, ani konstytucja tego nie zabrania. A jakie wy właściwie macie prawo do otwierania listów adresowanych na ręce członków rządu? W roku 1956 przybyła do obozu Komisja Rady Najwyższej ZSRR, stworzona dla rozładowania zakładów karnych. Istotnie jedynym zadaniem tej komisji było wypuszczenie na wolność możliwie jak największej liczby zeków. Przewidziana była jakaś skromniutka procedura. Zek powinien był bąknąć ze skruchą kilka słów i postać chwilę z opuszczoną głową. Ale Anna Skrypnikowa była z innej gliny. Kwestia jej wolności osobistej była niczym w porównaniu z problemem sprawiedliwości ogólnej. Jak mogła zgodzić się na jakieś darowanie winy, skoro była niewinna?